Marek Poniedziałek, dzień dobry Państwu. Wczoraj obchodziliśmy 61. rocznicę wydarzeń zielonogórskich, kiedy to mieszkańcy miasta czynnie zaprotestowali przeciwko decyzji władz państwowych o likwidacji domu katolickiego i przeznaczeniu tego budynku na inne cele. 5000 osób zgromadził protest na ulicach miasta, co jak na ówczesną populację Zielonej Góry było ilością bardzo dużą. Wielu uczestników aresztowanych, wielu skazanych, wielu także przez długie lata po tych wydarzeniach jeszcze represjonowanych. I z nami dziś po drugiej stronie łącza telefonicznego dr Tadeusz Dzwonkowski, historyk, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze i autor książki Wydarzenia Zielonogórskie w 1960 roku. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu.
We wstępie do pańskiej książki, która już na pewno 4 wydań co najmniej się doczekała, ale we wstępie tej książki kilka lat temu napisano, że wiedza o wydarzeniach zielonogórskich nie dotarła jeszcze do szerszych kręgów społecznych. I tu pytanie, czy z perspektywy ostatnich lat, kiedy mówi się o wydarzeniach zielonogórskich, to zainteresowanie społeczne i dotarcie z wiedzą o wydarzeniach zielonogórskich się poszerza?
Można mówić, że w zasadzie wiedza o wydarzeniach zielonogórskich już w pewnym sensie nawet została ugruntowana. Tutaj zasługa jest głównie ze strony z mediów, zwłaszcza też tutaj Radia Zachód w tej mierze, bo te transmisje tych uroczystości, a nawet czytanie tych moich skąpych publikacji, niewątpliwie znacznie się do tego przyczyniło, ale przede wszystkim to media publiczne tutaj odegrały taką znaczącą rolę. Oprócz tego pewne też grupy osób, zwłaszcza osób, które starały się pomóc represjonowanym w miarę godnym życiu, bo przecież te osoby, które zostały skazane na więzienia, na areszty, były pozbawiane pracy. Te osoby dzisiaj mają po 70-80 lat i już wymagają dodatkowej pomocy.
Wielu z nich do tej pory publicznie milczało. Prawda o wydarzeniach zielonogórskich była w czasach PRL-u skrzętnie zakopywana, ale sporo też czasu musiało upłynąć po 1989 roku, aby zaczęto o wydarzeniach zielonogórskich mówić. Czy to zainteresowanie tematem przekłada się także na poszerzanie wiedzy historycznej o tamtych dniach? Bowiem, o czym pan sam wcześniej wspomniał, świadkowie i uczestnicy tamtych dni są wśród nas. Nie wszystko jest w dokumentach, ale wiele jest w ludzkiej pamięci. Czego nowego udało nam się przez ostatnie lata o wydarzeniach zielonogórskich dowiedzieć?
Nie powiem, że się zdziwiłem, bo... były to praktyki stosowane dosyć powszechnie. Chodzi o ścieżki zdrowia. To nie tylko w Radomiu, ale w Zielonej Górze również byli świadkowie. Wspominali w zasadzie o takich ścieżkach, które były przez pierwszego, drugiego dnia po zajściach po prostu organizowane przed komendą wojewódzką milicji obywatelskiej na partyzantów, więc to jest takie zjawisko po prostu w Zielonej Górze chyba w ogóle było pierwsze w Polsce, bo tego typu represjach to słyszało się przede wszystkim myśląc o Radomiu, tak?
Być może odpowiedzią na to, dlaczego w Zielonej Górze, jest to, że według wielu historyków wydarzenia zielonogórskie to był jeden z największych protestów w PRL-u między czerwcem 56 a grudniem 70 roku. Panie doktorze, dziś przypada także 37. rocznica rozpoczęcia procesu w sprawie zabójstwa Grzegorza Przemyka, maturzysty, młodego poety, syna działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej. Ten proces doprowadził do skazania osób, które się przyznały do tego, że Grzegorza Przemyka bardzo mocno pobiły, wskutek czego zmarł, ale jak wiemy, już po latach ten proces był sfingowany przyznanie do winy było wymuszone szantażem. Jak to wszystko wpisuje się też w kontekst tego, co działo się w Zielonej Górze, albo inaczej, jak to, co działo się w Zielonej Górze, wpisuje się w kontekst tego, co działo się później w latach 80. w Polsce?
No przede wszystkim to jest stary mechanizm, który został w pewien sposób wymyślony jeszcze w Rosji bolszewickiej, mianowicie długie ręce władzy i władza nikomu nie przebacza. Narażenie się władzy powoduje represje. Represje są kontynuowane do momentu, do wytracenia wszystkich przeciwników władzy. No i to tak było w PRL-u. I to się oczywiście przekładało na działania ludzi, tych milicjantów, którzy byli niejako też przez ten system. Ja tutaj absolutnie ich nie żałuję, ale oni byli traktowani też bardzo instrumentalnie. Tak jak oczywiście materialnie mieli o wiele lepiej niż cała pozostała część społeczeństwa.
I to był też rodzaj uwikłania, to, że mieli materialnie lepiej.
Oczywiście. Jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi, że znaleziono gdzieś u jakiegoś byłego pracownika służby bezpieczeństwa w piwnicy gdzieś tam teczki i on to przechowywał, bo miał argument na kogoś, to tylko świadczy o tym, że on nie pozbył się tej PRL-owskiej mentalności, że na normalnego, spokojnego obywatela można, a wprost przeciwnie, należy mieć teczkę, tak? Ponieważ wówczas będzie on obiektem szantażu, jakiegoś pomówienia. To tego typu, że tak powiem, mentalność po prostu, no, jeszcze od czasu do czasu dzisiaj daje znać, tak? Chociażby w postaci tych materiałów esbeckich, które gdzieś tam
które byli odkryte. Funkcjonariusze, jak to się mówi, oględnie prywatyzują. Tak. Panie doktorze, czy PRL można nazwać i określić według pana wiedzy historycznej państwem totalitarnym? Bowiem tutaj toczy się taki publicystyczny, nie wiem nawet jak powiedzieć, czy historyczny, czy publicystyczny, spór o to, czy PRL był państwem totalitarnym. Pojawiła się niedawno książka Andrzeja Walickiego, w której czytamy, że PRL nie był państwem totalitarnym, że wprawdzie powstał po to, by budować totalitarny komunizm, ale źle wywiązywał się z tego zadania. Był czy nie był to totalitaryzm przez prawie 50 lat?
Definicja, samo pojęcie totalitaryzm jest pojęciem dosyć szerokie. Generalnie na pewno toczył się za żarty do pewnego momentu spór i ten spór przerodził się więc w walkę wręcz. Spór pomiędzy zwolennikami pewnej urawniłowki, czyli budowania państwa, społeczeństwa na wzór bolszewicki, tak, a ludźmi, którzy mieli poczucie wolności. Tak? To jest jedna płaszczyzna sporu, który zawsze z większym lub mniejszym natężeniem trwał. A z drugiej strony kraj był poddany mocno presji, ponieważ znajdował się de facto pod protektoratem Związku Radzieckiego, więc nie był krajem, gdzie społeczeństwo mogło samodzielnie wybierać władzę. Więc te dwa aspekty miały zdecydowane znaczenie, miały wpływ na to, jak w tym kraju przebiegały pewne procesy społeczne. I były takie zjawiska, które świadczyły o tym, że ten system, ten ustrój, nawet te tęskniące za tym bolszewickim modelem grupy społeczne, bo takowe były, bo nie były to pojedyncze jednostki, te uczestniczyły w budowaniu systemu totalitarnego. A czy ten system był zbudowany do końca? Nie, bo dopóki była tęsknota za wolnością, za swobodą, to też pewne społeczeństwo, przynajmniej duża część, się nie starała się nie dawać temu systemowi, tak? Więc tutaj ta dyskusja może przebiegać na wielu płaszczyznach i takiego jednoznacznej odpowiedzi po prostu nie ma, tak? To jest polityczne pytanie, tak? Czy było ono.
Z jednej strony polityczne,
było ograniczenie wolności.
A z drugiej strony, jest to kwestia dość fundamentalna jednak, nazywanie pewnych rzeczy, bądź niemożliwość nazwania pewnych rzeczy.
No, proszę pana, ja sam nie dostałem paszportu, tak, dlatego że z jednej strony, że uważano, że powinienem być w Polsce, tak. Oczywiście w latach 80. już po stanie wojennym, tak, nie dano mi tego paszportu, więc ja mogę czuć się jako osoba, która przebywała w kraju totalitarnym, ale z kolei inni mogli wyjeżdżać sobie, tak, na przykład.
Byli
tak,
równi i równiejsi, no pewnie, pewnie to jest odpowiedź na to pytanie. Panie doktorze, zmieniamy temat, bo coraz większą popularnością wśród Polaków cieszą się usługi genealogów. Polacy coraz chętniej korzystają z usług fachowców, by badać losy swoich przodków. Wielu pewnie szuka domieszki błękitnej krwi w swojej rodzinie. Jak pan to z perspektywy Archiwum Państwowego w Zielonej Górze widzi? Coraz więcej rzeczywiście jest tego typu poszukiwań, zapytań i jak się często kończą, czy na przykład rozczarowaniem?
My generalnie staramy się być społeczeństwu potrzebni, bo po to jesteśmy, żeby zaspokajać podstawowe w tym zakresie, w którym oczywiście możemy spełniać podstawowe, że tak powiem, no, potrzeby obywateli. I tutaj tak, jako Archiwum Państwowe my jesteśmy zadowoleni z tego, że rozwija się genealogia, czyli poszukiwanie swoich przodków. Ale jest jeden aspekt jeszcze ważniejszy, że w związku z tym rozwija się patriotyzm, rozwija się zamiłowanie, przekonanie, miłość własnego zakątka, w którym się mieszka. To jest bardzo pozytywny i bardzo potrzebny w dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie to zjawisko. Więc generalnie popieramy genealogów, mimo że są tacy wśród tych zwłaszcza genealogów amatorów, którzy samodzielnie próbują gdzieś tam doszukiwać się własnych korzeni. Nie zlecają to profesjonalnym firmom, bo są takie i wcale nie jest ich mało, tylko sami potrzebują szperać w aktach, żeby znaleźć odległe pokolenia, tak, swoich przodków, to ci bardzo często są tacy wśród nich, którzy oczywiście szukają potwierdzenia szlachectwa, najchętniej by wywodzili swoją linię, swój ród od jakiegoś piasta, a najchętniej gdzieś od...
A czasem wychodzi, że jest inaczej, że była to mała wieś na Podlasiu na przykład.
Ale panie redaktorze, ale czasami nawet w ogóle żadnej wsi nie było, ale muszę powiedzieć, że to nie jest zjawisko nowe w historii. To było już zjawisko, kiedy to potężne rody mające ogromne majątki wywodziły swoich przodków od czasów rzymskich. I takie genealogie też tworzono, płacono za to zupełnie spore sumy pieniędzy.
I pewnie w związku z tym pewnie sztukowano też, że tak powiem, pewne fakty.
Oczywiście genealogie potockich, jak się czyta, czy genealogie tych sławnych rodów kresowych, to po prostu, to mówię o tych z XVIII wieku, to naprawdę dusza się raduje, ile tam jest opowieści niezwykłych.
Panie dyrektorze, będziecie niedługo świętować, bowiem już wkrótce Międzynarodowy Dzień Archiwów i 11 i 12 czerwca będzie można właśnie skorzystać z dni otwartych w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze. I w tym roku niezwykły wiodący temat, zielonogórskie festiwale, Międzynarodowy Festiwal Pieśni i Tańca, Ogólnopolski Festiwal Teatrów Amatorskich, czy festiwal chyba najbardziej kojarzony z Zieloną Górą, piosenki radzieckiej, a potem Festiwal Piosenki Rosyjskiej. Macie sporo archiwalnych materiałów na ten temat?
No mamy. Mamy przede wszystkim, no, może nie komplet, ale mamy kilkanaście filmów z poszczególnych festiwali i to różnych. Chociaż rzeczywiście Zielona Góra kojarzy się głównie z Festiwalem Piosenki Radzieckiej. Ale tutaj mamy też mamy filmy, które będziemy prezentować w piątek. Mamy też zdjęcia. Będzie też wystawa przygotowana. Oczywiście to wszystko jest dla historyków, dla mieszkańców, nie tylko dla historyków, ale dla mieszkańców Zielonej Góry, żeby sobie przypomnieli, jak to bywało wcześniej. Ale chcemy też przeprowadzić jedną ciekawą akcję, która myślę, że nam w jakimś stopniu się może udać. Chodzi o to, żebyśmy się jako zielonogórzanie rozpoznali na tych festiwalach. Zwłaszcza to pokolenie, że tak powiem, mojej generacji zapraszam, bo to wówczas mieliśmy po 25, może 30 lat i byliśmy gdzieś tam na tych trybunach. I będziemy to głównie prezentować.
Będziecie Państwo publikować
żeby
te zdjęcia.
Można było przyjść. Tak
ja
jest.
Ja zachęcam już do odwiedzenia strony archiwum.zgora.pl. Tam więcej informacji i o dniach otwartych,
i
o Państwa przedsięwzięciu.
I żeby się rozpoznać i zobaczyć, jak się wyglądało te 20, 30, 40 lat temu. Zapraszam serdecznie.
Tadeusz Dzwonkowski, dyrektor Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, był gościem rozmowy w Radiu Zachód. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.